Dziś będziemy mówić między innymi o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wspomnimy sobie o tym, co nas czeka, jeżeli chodzi o przyszły rok, a to za sprawą jednego z naszych gości, który jest posłem sprawozdawcą. Wspomnimy też o spotkaniu na temat przebiegu Via Carpatia. Ta konferencja w tej chwili trwa i wiele, wiele innych politycznych tematów, bo to jest, proszę Państwa, program, który się tytułuje...
Gry polityczne.
A no właśnie, Mariusz Rytel, dzień dobry. Dzisiaj w studiu poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef partii w regionie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
Stefan Krajewski, szef Polskiego Stronnictwa w województwie podlaskim i jednocześnie członek zarządu województwa. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Hubert Ścisło, członek zarządu Nowoczesnej.
Dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie. Panie pośle, pan dzisiaj przyszedł do nas bezpośrednio z konferencji, na której mówi się o przebiegu Via Carpatia. Kiedyś wydawało mi się, że ta Via Baltica będzie taka mityczna i po prostu jestem wzruszony, że dożyłem tych czasów, że w ogóle rozpisano przetargi na tą drogę. Czy z Via Carpatią może być podobnie?
Miejmy nadzieję. W tej chwili odbywa się podlaska debata drogowa zorganizowana przez takie stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy, gdzie rzeczywiście między innymi rozmawia się o przebiegu Via Carpatia, ale nie tylko. Mówi się w ogóle o przebiegu najważniejszych tras drogowych, także kolejowych, częściowo przynajmniej na terenie naszego województwa. Wyraźnie widać, że nie ma praktycznie problemów, jeśli chodzi o trasę S8, czyli Białystok-Warszawa. Ten odcinek na obszarze Podlasia już w tym roku ma być dokończony. W 2018 ma się pojawić także obwodnica Marek i stopniowo oddawane także te odcinki na terenie województwa mazowieckiego. A więc do końca przyszłego roku do Warszawy już myślę, że bez większych problemów będziemy się mogli poruszać samochodem i poza Warszawę, no bo już obwodnica Marek pozwoli płynnie wjechać na obwodnicę Warszawy.
No i nadal to wąskie gardło w postaci Białystok-Augustów tego odcinka, które będzie na pewno nam przeszkadzać.
To prawda, jest to problem pozostawione także przez poprzednią ekipę, ale on wiąże się przede wszystkim z początkami budowy obwodnicy Augustowa. Wtedy pojawiły się problemy ekologiczne. Protesty środowisk związanych z ochroną przyrody doprowadziły do tego, że pojawiła się obwodnica Augustowa w zupełnie innym kształcie niż pierwotnie planowano. Według mnie i wielu innych specjalistów ta obwodnica nie spełnia swojego zadania, bo on tak naprawdę nie służy ruchowi lokalnemu, a tylko i wyłącznie tranzytowi. Jest ponadto drogą jednojezdniową, znacznie dłuższą, jeśli chodzi o ten odcinek Augustów-Suwałki, niż stara droga S8. No i podobnie może nam grozić w przypadku drogi S19, czyli tej drogi, która z Rzeszowa przez Lublin biegnie do Białegostoku i dalej w stronę obecnej granicy z Białorusią. W czasie rządów PO-PSL niestety doprowadzono do zmiany przebiegu tej drogi. Zamiast według logicznego przebiegu, czyli przez Czarną Białostocką i dalej do Sokółki, to ta trasa ma przebiegać przez Knyszyn, Korycin i Sokółkę. Czyli zamiast 50 kilku kilometrów do Kuźnicy ma być prawie 100 kilometrów. Będzie to syndrom na znacznie większą skalę jak syndrom obwodnica Augustowa, że znowu ruch tranzytowy będzie odbywał się zupełnie inną trasą niż
bo tyle pojadą
lokalny.
I tak tędy, kiedy tamtędy, którędy będzie im wolniej, panie marszałku?
Panie pośle, ale tak naprawdę w partii rządzącej też nie ma zgody, o którym przebiegu mówimy. Po to odbywają się konsultacje, po to odbywają się spotkania, żeby ustalić. Niedawno słyszeliśmy od podsekretarza stanu informację, że jednak będzie lansowany przebieg ten tutaj z Białegostoku poprzez Grejewo do Ełku dalej.
Ale to mówimy zupełnie o czym innym.
To szesnastka, o której się no mówi.
Mówi pan o Via Carpatia, natomiast mówiłem o trasie S19 i o jej przebiegu na północ od Białegostoku. To jest tak naprawdę największy problem, jeśli chodzi o przebieg S19, bo na południu od Białegostoku w zasadzie nie ma poważniejszych problemów i tu większość, czy prawie wszyscy się zgadzają co do tego przebiegu proponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast na północ od Białegostoku 19 ma niestety już wdrożone raporty środowiskowe. Są one na ukończeniu. Wydano już kilka milionów złotych i teraz pojawia się problem, czy mamy te pieniądze mimo wszystko w jakiś sposób zmarnować, ale doprowadzić do sensownego przebiegu drogi, czy bezsensownie wydać kilkaset milionów, czy nawet ponad miliard złotych na budowę tej trasy, tak jak mówiłem, dwukrotnie dłuższej do Kuźnicy niż obecny przebieg.
Kiedy mówimy o marnowaniu pieniędzy, to udało się zarządowi województwa ostatnio nie zmarnować zbyt wielu pieniędzy, prawda? Jeżeli chodzi o lotnisko, to też warte odnotowania.
Referendum odbyło się, tak, mamy już,
ja
będziemy za chwilę.
W całej sprawie z Arup Ekoton.
A tutaj mówimy o oddziaływaniu, raporcie oddziaływania na środowisko. No, oczekiwania były dużo większe tutaj zarządu województwa i osób, które odpowiadały za to, że kwota, będziemy mówili o kwocie dużo wyższej, które zapłaci przedsiębiorstwo Urzędowi Marszałkowskiemu. Decyzja sądu była taka, że niewielkie jednak pieniądze zapłacą. No ale ważne, że jest to wygrana, więc... i tutaj tak nie wydajemy tych pieniędzy bezsensownie. Tutaj to, co mówił pan poseł, oczywiście, że jesteśmy za tym, żeby te drogi przebiegały w miejscach najmniej kolizyjnych, no i nie, żeby nie wydatkować pieniędzy bezsensownie, bo to jest ważne, żeby ta droga była funkcjonalna z drugiej strony, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. No ale też tutaj niepokoi fakt odnośnie Via Baltiki, bo duża zapowiedź, spotkanie ostatnio w stawiskach, przygotowanie odcinków, no ale odcinki tak w miejscach, gdzie to jest najmniej tak naprawdę przydatne mieszkańcom Łomży, bo od stawisk do Szczuczyna połączenie
tych
dwóch.
Brakuje obwodnicy Łomży.
A ciągle mamy problem obwodnicy mostu na Narwi i to jest ogromny problem dla Łomży. I tak jak były wielkie oczekiwania, że nowy rząd zajmie się tym najszybciej, jak będzie to możliwe, niestety odciąga to się w czasie.
Ja podejrzewam, że to też jest trochę podyktowane tym, to co mówiłem o tych przetargach. Całość bodajże sięga około miliarda złotych, natomiast sama na razie na prosty odcinek, natomiast to co jest najtrudniejsze w budowie tej i pewnie wielu innych dróg, najtrudniejsze i najbardziej kosztowne, bo mowa o obwodnicy Łomży, na razie chyba, nie wiem, ale to około 6, a może nawet więcej miliardów złotych ten odcinek mógłby kosztować, bo tam byłby najdłuższy, jeden z najdłuższych mostów i tak dalej, rzecznych w kraju. To jakby na razie trochę taka psychologia.
Łomża zasługuje na obwodnicę tak samo jak i Suwałki i Białystok tak naprawdę, bo Białystok również obwodnicy z prawdziwego zdarzenia nie ma. To, co buduje miasto, to jest tak zwana raczej obwodnica śródmiejska, która przyjmuje niestety na siebie ruch tranzytowy i wprowadza go częściowo w granice miasta, a powinien ten ruch odbywać się poza granicami miasta. Jak ruszą te inwestycje związane z trasą S19, to mam nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany.
Dziękuję, panie pośle. Trzymamy za słowo. Bardzo dziękuję, że pan mi pomógł, bo już zacząłem jak polityk, tak po prostu szukać słów. Hubert Ścisło, panie Hubercie, polityczne jest wszystko tak naprawdę dziś w naszym kraju. Wspomnieliśmy o drogach, o lotnisku. Nawet prosty wypadek komunikacyjny wydawałoby się prosty, jeżeli chodzi o wyjaśnienie. Tu już wchodzimy w sprawy ogólnopolskie, chyba że pan chce nawiązać do tego, o czym mówili poprzednicy. Jest polityczny. I to polityczny przez opozycję, tak mówią rządzący.
Też nawiązując, zaraz nawiążę do tego pytania, które właśnie pan zadał, panie rektorze. Jeszcze nawiązując do dróg, rzeczywiście z Via Carpatia, tak jak wspomniał pan poseł, jest problem z tą decyzją środowiskową, prawda, która tak naprawdę blokuje w pewnym sensie najbardziej logiczną trasę, czyli wiodącą przez Sokółkę, Czarnej Białostockiej do Sokółki. I teraz pytanie tak naprawdę, co trzeba sobie rozważyć, czy lepiej rzeczywiście narazić się na pewnego rodzaju brak dotacji, a przeprowadzenie owej trasy w sposób najbardziej logiczny i sensowny, czyli rzeczywiście, tak jak pan poseł też wspomniał, Czarna Białostocka i Sokółka, czy też nadrabiać kilometrami i zrobić z tego mniej użyteczną drogę. Z tego, co wiem, wcześniej były obliczenia, gdzie tak naprawdę tranzyt drogowy spadłby o około 20 tysięcy pojazdów w perspektywie miesiąca. Niestety, tak jak pan redaktor również wspomniał, tiry i tak jeździłyby tędy, które...
Nie, no, tranzyt drogowy mógłby gdzieś na jakimś fragmencie drogi spaść. No ale przecież by nie zniknął.
Nie zniknął, tylko i wyłącznie by spadł. Tylko i wyłącznie by spadł, a tak naprawdę ta droga, która wiodłaby teraz, i tak pewnie służyłaby jako podstawowy środek transportu drogowego świadczonego przez tiry. Jeżeli chodzi o to, co pan wspomniał teraz, jeżeli chodzi o
no musimy
o
odnotować, jeżeli chodzi o wczorajsze, chciałem powiedzieć, o ubiegłotygodniowe wydarzenia, wypadek pani premier, za chwilę sobie porozmawiamy to, jak odbiera się całą sprawę w Warszawie, jak odbiera sprawę region, no bo to jest chyba istotne, jak my patrzymy na to wydarzenie, które stało się bez wątpienia wydarzeniem politycznym.
To prawda. W moim przekonaniu sprawa nie byłaby o tyle polityczna, gdyby zachowana była jedna podstawowa kwestia, czyli tak naprawdę podstawowym problemem, który wynik i upolitycznie mową sprawę, czyli wypadek pani premier Beaty Szydło, jest to, że nie przestrzegane były procedury, zasady oraz tak naprawdę nie zostały poszanowane elementarne zasady prawa. Robienie z tego tak naprawdę nie udzielenie konkretnych odpowiedzi, rozmywanie odpowiedzialności oraz ferowanie wyroków, jeżeli chodzi o owego kierowcę samochodu, tego auta osobowego, Seicento, spowodowało nie tylko, że tak powiem, ferment polityczny i niezgodę na pewne decyzje ze strony opozycji, ale tak naprawdę całego naszego społeczeństwa. Proszę sobie wyobrazić podobną sytuację w innym zachodnim państwie. A podejrzewam, że władze unikałyby jak ognia ferowania wyroków na temat tego, kto jest winny, to po pierwsze. Po drugie, władze po pierwsze, co powinny zrobić, to sprawdzić i zweryfikować, czy na pewno były przestrzegane wszystkie procedury wewnętrzne i najpierw szukać ewentualnie winy u siebie, tudzież rzeczywiście w przestrzeganiu procedur BOR-u, ponieważ lista tak naprawdę wątpliwości co do przestrzegania procedur i zasad jest ogromna. No akurat nie musimy chyba tego aż tak mocno wymieniać, prawda? To akurat zostało dosyć mocno medialnie przedstawione.
No właśnie, wszystkie obiekty.
Nie jest takie proste i oczywiste.
Na pewno tak, nie wiemy,
po pierwsze, to całe szczęście, że pani premier nic się nie stało i to powinno być chyba najważniejszym aspektem całej tej
nic,
sprawy.
No nic, to też chyba za dużo powiedziane,
znaczy,
panie
nic poważnego,
pośle,
raczej może w ten sposób.
To pierwszy taki wypadek z serii,
to
gdzie...
Prawda. Całe szczęście, że nic poważnego się nie stało,
tak?
I pani premier po kilku dniach pobytu w szpitalu mogła wyjść i będzie i wraca do pełnienia normalnej funkcji premiera. Aczkolwiek była rzeczywiście podobno poobijana, ale na szczęście poważnego nic się nie stało.
Pani premier miała zapięte pasy, tak? I to ją
przestrzegała przepisów. Natomiast to jeśli chodzi o wydawanie wyroków, no myślę, że większość z nas zapina, ja przynajmniej zapinam. Co do wydawania wyroków, to raczej opozycja zaczęła od razu jednoznacznie oceniać, co się wydarzyło i obciążać winą tylko i wyłącznie kierowcę BOR-u i pośrednio rząd oraz panią premier, paradoksalnie. Zamiast jej współczuć, to tak naprawdę mówiło się o wypadku spowodowanym przez panią premier. Doprowadziliście do tego, że wypadek drogowy, zamiast szukać realnych przyczyn tego, co się wydarzyło, to zaczęliście robić z tego wydarzenie polityczne. To wy tak naprawdę jako opozycja, mówię to głównie o PO i Nowoczesnej, bo to one w tym brylują, próbują z tego kierowcy, który prawdopodobnie był przyczyną wypadku, zrobić ofiarę tych, którzy obecnie rządzą.
Ofiarę państwa PiS.
No to tak to się określił. Jest to państwo polskie, a nie państwo PiS, bo jest to państwo polskie, w którym rządzi rząd z większością parlamentarną sprawowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc jest to państwo polskie, a nie państwo kogoś, kogo tam próbujecie wymieniać. To wy sugerujecie wręcz, że dobrze by było, aby takich wypadków było więcej, bo przecież ta zbiórka na Seicento dla tego młodego człowieka, to jest jakby próba namawiania kolejnych kierowców do tego, aby próbowali podobnych działań w przyszłości.
W ciągu kilku dni ponad 100 tysięcy złotych.
Daleko idące uproszczenie.
Wiemy tylko tyle, że był wypadek. Według pierwszych zeznań tego młodego człowieka przyznał się do winy, do tego, że nie złamał przepisy obowiązującego prawa drogowego i dopiero potem nagłośnienie sprawy, włączenie się w to polityków i jednego z bardziej znanych adwokatów warszawskich doprowadziły do tego, że chłopak zaczyna zmieniać zeznania i zaczynają się wokół tego problemy. Aczkolwiek sprawę na pewno trzeba całościowo przebadać. Dziś na tym etapie nie jesteśmy w stanie ostatecznie stwierdzić, co się tam wydarzyło. Poczekajmy na ustalenia prokuratury i ewentualnie sądu, bo pewnie takie się pojawią.
Ale nie martwi pana sam fakt tego, że to już któryś jest z kolei taki wypadek, gdzie wcześniej prezydent, wcześniej minister obrony narodowej, teraz pani premier w odstępie krótkiego czasu, no przecież każdy z was, chociażby z racji pełnionych funkcji tutaj w regionie, jako marszałków i członków zarządu województwa, też miał do dyspozycji służbowy samochód, tak? I
posłowie nie mając od razu wyjaśnienia.
Nie, oczywiście, zdecydowanie. Ale pan
jako marszałek trudno sobie wyobrazić, aby marszałek, prezydent miasta podróżując po kraju,
zdecydowanie, oczywiście,
poruszał się własnym samochodem osobowym.
Bezpieczeństwa, jak złapiecie gumę, to przecież nie będziemy
wołać po lawetę. Natomiast jeśli chodzi o liczbę kolizji czy wypadków samochodowych. Z tego, co wiem, w poprzednich latach ta liczba kolizji, wypadków była podobna, raz o kilka więcej, raz o kilka mniej, 20 kilka w ciągu roku. Tyle, że media w poprzednim okresie nie nagłośniały tych wypadków. Były jeszcze poważniejsze wypadki, ale wtedy ci, którzy zderzali się z kolumnami na przykład prezydenta Komorowskiego, nie byli traktowani jako ofiary, tylko jako osoby, o których należało najszybciej zapomnieć. Mamy sprawę zderzenia pod Pałacem Prezydenckim, gdzie pani poszkodowana w tym wypadku wręcz mówiła o tym, że Platforma traktowała jako ją jako winną i zakazała nagłośnienia
sprawy. No nie w takiej skali oczywiście, ale też posłowie Prawa i Sprawiedliwości pomagali wtedy.
Jeśli można, panie redaktorze, tak naprawdę to dużo niewiadomych, które były związane z tym wypadkiem, powoduje właśnie ferowanie wyroków, kreślenie jakichś scenariuszy, bo tak naprawdę dużo więcej powinniśmy wymagać od kierowcy BOR-u, którego zadaniem jest dowieźć VIP-a bezpiecznie, od którego wymaga się, żeby on przewidywał też, bo on nawet jeśli jedzie jako pojazd uprzywilejowany, to tak jak każdy kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma zachować szczególną ostrożność. On ma zupełnie inny samochód, który prowadzi, z wieloma systemami, które powinny zadziałać, i tutaj nie możemy mówić, że nie spodziewali się, że ktoś w nich wjedzie. Taką stłuczkę należy traktować, nawet to, o czym mówi PiS w tej chwili, jako próbę zamachu. I co wtedy, gdyby to był siedział ktoś...
Oczywiście
może tak być. Ale hipotetycznie mogło tak być, że ktoś wjeżdża celowo. I teraz wy mówicie, że to może zbiórka może zachęcić. Nieprawda, tutaj nic nie zachęci, nikt nie ma, bo jeżeli ktoś by planował, to na pewno nie w ten sposób. A to, że pomaga się młodemu człowiekowi, który jest w zderzeniu z tymi ogromnymi mechanizmami państwa, jest bezbronny, bo młody chłopak, który jest przesłuchiwany szybko na bieżąco, i może tak być, że myśląc, że wyjaśni szybciej, skończy się ta cała procedura, mówi takie czy inne rzeczy, będzie zmieniał zeznania, ale tutaj gdyby były dane pokazane, przecież te samochody na pewno mają GPS-y, zapis, z jaką prędkością jechał, ile godzin pracy każdy z kierowców, z pracowników miał, nie tylko kierowca, który wiezie panią premier, ale wszyscy kierowcy, którzy uczestniczą w tym konwoju.
Kilka godzin wcześniej, 18 chyba wsiadł do samochodu.
No pojawiały się różne informacje.
Na
pewno trzeba wyjaśnić wszystko dokładnie i wszystkie elementy, o których pan mówi, powinny być jasne. Tylko ja rozumiem, że część opozycji by chciała, żeby 2 godziny przed wypadkiem te wszystkie dane już były dostępne i omówione. Zaczekajmy. Śledztwo trwa i w trakcie śledztwa na pewno te wszystkie elementy zostaną wyjaśnione. Myślę, że dla dobra wszystkich, których BOR osłania, i dla dobra większości Polaków, ważne by było, aby premier, ministrowie, prezydent mogli bezpiecznie poruszać się także po drogach, i na pewno jakieś wnioski z tych wypadków, z tego wypadku zostaną wyciągnięte.
Pan Hubert Ścisło?
Ale proszę zauważyć właśnie, że ten komunikat, który teraz pan przedstawia, panie pośle, w moim mniemaniu powinien być tak naprawdę przedstawiany od samego początku. Nawet przez tej naszej do tej pory jeszcze krótkiej rozmowie sam pan wspomniał, że kierowca Seicento jest najprawdopodobniej winny.
Było jego pierwsze stwierdzenie w trakcie przesłuchania przez prokuratora.
W tym momencie, panie pośle, to jest właśnie zaprzeczanie troszeczkę samemu sobie, bo albo ferujemy wyroki i mówimy, że hipotetycznie już jest ktoś winny.
Powiedziałem prawdopodobnie, bo się przyznał. Nie powiedziałem, że jest winny, a to jest ogromna różnica w stwierdzeniu.
Jasne, ale tu już jest pewnego rodzaju domniemywanie winy.
A nie za dużo, panie Hubercie, tej polityki w takiej prostej sprawie. Gdyby nas to spotkało i ja bym panu wyjechał, albo pan mi, to przyjechałaby policja, gdybyśmy nie byli w stanie dojść do porozumienia. Dostalibyśmy porówno ze wskazaniem na tego, który jest jednak sprawcą. Temat byłby zakończony i byłoby po sprawie.
Prawda, ale jak pan sam wie dokładnie, panie rektorze, najwięcej kontrowersji i domniemywań i rozmuchiwania danej sprawy budzi niewiedza. A także może nie tyle ukrywanie, ile brak przejrzystości, jeżeli chodzi o przedstawianie konkretnie faktów i argumentów. Począwszy od stanu zdrowia pani premier, nie mieliśmy dokładnie sprecyzowanych informacji, co się dokładnie dzieje. Jakich obrażeń doznała pani premier. Potem informacja od pana ministra Błaszczaka, iż adwokat owego młodego mężczyzny swoimi działaniami tak naprawdę włącza się w akcję podważania pierwszych ustaleń odnośnie sprawcy wypadku. To są rzeczy niepotrzebne, które to uruchamia samonapędzającą się maszynę podejrzeń, insynuacji.
No może uważam, trochę tak, może trochę PR-owsko zostało to źle
rozegrane. Uważam, że akurat w tego typu sprawach rząd i strona rządząca powinna starać się jak najbardziej zachować obiektywizm i bezstronność. A
ale
tego
staraliśmy się to robić, tylko jeżeli politycy opozycji zwołują konferencję prasową z udziałem najwyższych władz partyjnych i odnoszą się do wypadku samochodowego, nie mając pełnych danych i próbując od razu oskarżać BOR, rząd i panią premier pośrednio, że spowodowała wypadek, chociaż była tylko pasażerem, no to jest to tylko i wyłącznie polityczne postawienie sprawy. Poczekajmy spokojnie jeszcze jakiś czas, zaczekajmy na ustalenia prokuratury, sądów i wtedy będziemy mogli ostatecznie powiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło. Jeszcze raz powtórzę, całe szczęście, że w tym wypadku ani pani premier, ani temu młodemu człowiekowi nic się nie stało. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że dzięki przytomności kierowcy pojazdu pani premier, ten młody chłopak uniknął być może utraty życia, bo gdyby został starnowany przez samochód, który kilka razy więcej waży, to mógłby naprawdę źle skończyć.
I rozstrzygnięcie zostawmy służbom i organom, a tak naprawdę myślmy o przyszłości, bo te kolizje były, są i będą, ale nie może być tak, że jedna z najważniejszych osób podczas tej kolizji doznaje jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. To jest najważniejsze, żeby ta osoba, która jest chroniona, była bezpieczna. To bo jeżeli ktoś przemieszcza się, robi tysiące kilometrów tygodniowo, to wiadomo, że jest narażony na takie sytuacje.
Tego nie podważy. Tak jak po wypadku pana premiera Millera trzeba było wyciągnąć wnioski, trzeba było zbadać dokładnie sprawę.
Właśnie pytanie, czy ktokolwiek te wnioski wyciąga, bo my tutaj ciągle poruszając się przecież były jeszcze wypadki kasy po katastrofie smoleńskiej, tak? Ale chociażby wspominając takie wydarzenia, okazuje się, że one ciągną się niezależnie od czasów i epoki, od tego, kto rządzi, a ciągle my możemy sobie tylko opowiadać.
Katastrofa smoleńska to oddzielny temat, któremu musielibyśmy poświęcić całą audycję.
Specjalnie nawiązywać do tego, ale taka
wiele jest
analogia
do
gdzieś tam to w powietrzu wisi.
Wiele jest ciągle do zrobienia.
Dobrze, to teraz zrobimy sobie i państwu krótką przerwę, a później porozmawiamy o gospodarce, ponieważ mamy strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, na którą potrzeba trochę pieniędzy, ale do której podchodzimy z ogromną nadzieją.
Gry polityczne.
Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Hubert Ścisło z Nowoczesnej to nasi goście. Obiecaliśmy państwu i sobie, że porozmawiamy o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Uchwałę przyjął Sejm. Uchwała, jak wiadomo, nie jest to jakaś...
Na razie rząd.
Rząd, przepraszam, a właśnie. Ale jakby nie było w kwestii sejmowych, już niebawem temat się rozpocznie. On trochę trwa. Ciągle mówi się o wicepremierze Morawieckim jako o człowieku, który jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o program graficzny, a niekoniecznie jeżeli chodzi o kwestie związane z programami gospodarczymi. Kiedy
to
się
zmieni?
Nie do końca
prawda. Proszę zwrócić uwagę na to, że zanim został przyjęty jeszcze ten plan odpowiedzialnego rozwoju, nazywany najczęściej w skrócie planem Morawieckiego, pewne rzeczy już się wydarzyły. Pan premier Morawiecki wyraźnie mówi chociażby o tym, że prawie 1000 inwestycji zostało zrealizowanych także z udziałem podmiotów zagranicznych w Polsce, z udziałem środków unijnych, niektóre z nich kilkadziesiąt także i w naszym województwie. Ten rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadził do tego, że udało się wykorzystać zagrożone środki unijne z poprzedniej perspektywy. Kilkadziesiąt miliardów złotych mogło być zakwestionowane przez Unię Europejską. Nie były dokończone umowy. Udało się to dzięki działaniom Ministerstwa Rozwoju zrealizować, a więc kilkadziesiąt miliardów złotych ze środków unijnych jesteśmy do przodu. Zaczął być realizowany program repolonizacji polskiego sektora bankowego. Być może większość z państwa do niedawna jeszcze kojarzyło, że 2/3 tego sektora było w rękach obcego kapitału w wyniku sprzedaży polskich banków i wejścia na rynku zachodnich banków. Dziś po reprywatyzacjach, między innymi PKO S.A., ponad 52% polskiego sektora bankowego już jest pod kontrolą polskiego kapitału, co jest istotne, jeśli chodzi o inwestowanie polskiej gospodarki, bo niestety nie mieliśmy już takie doświadczenia, żeby banki zachodnie nie bardzo chciały to robić.
Sprawy globalne, o to jak spojrzymy na to z pewnego dystansu, o zachowanie polskiego kapitału i tak dalej, to jest ważne. Tylko nie, czy nie boi się pan poseł, że to, czego, co nas dotyka bezpośrednio, to chociażby wzrost ZUS-u o 5%.
Ale proszę pamiętać, że elementem tego programu są również elementy związane z polityką społeczną. Pan premier Morawiecki mówi o zupełnie innym podejściu ekonomicznym do tego, co się dzieje na rynkach. Dotąd dominował taki mit o tym, że wzrost PKB decyduje o tym, jaka jest sytuacja gospodarcza. Natomiast nie mówiono o tym, do kogo ten wzrost PKB trafia. Efekt był
produkt
taki...
Produkt krajowy brutto, czyli wartość towarów i usług wytworzonych na danym terenie. No właśnie, tylko tak, pytanie, tak. Czy jest to właściwy miernik.
No i właśnie pan premier Morawiecki mówi, że nie do końca pokazuje on prawdziwą sytuację gospodarczą i społeczną, bo jeżeli przytłaczająca większość tego wzrostu produktu krajowego brutto trafia do wąskiej grupy przedsiębiorców, 2-3%, to pozostali tak naprawdę z tego nie korzystają. Mieliśmy do czynienia i mamy niestety ciągle jeszcze z dosyć dużą sferą ubóstwa i działania rządu zmierzają do tego, aby wzrost gospodarczy kraju przełożył się także na poziom życia przeciętnego obywatela. To jest zupełnie inne podejście do ekonomii, która nie tylko i wyłącznie stawia na wskaźniki, ale sprawdza, jak odzwierciedla się to potem w życiu przeciętnego człowieka. To dlatego ta strategia planu Morawieckiego mówi również o innej polityce społecznej. Elementem tej polityki jest chociażby program 500+, który doprowadził do tego, że 90-kilka% dzieci, które żyły w sferze ubóstwa, wyszły z tej sfery ubóstwa. I to jest bardzo ważny element tego programu.
Mówi on również
o jeszcze jednym elemencie, o tym, że ta polityka gospodarcza musi być polityką zrównoważoną, czyli taką, w której państwo pomaga rozwijać się nie tylko tym, którzy są najbardziej rozwinięci, bo tak rząd PO-PSL do tego podchodził, twierdził, że jak miasta wielkie się rozwiną, to wokół nich zacznie powoli po jakimś tam czasie, może kilkudziesięciu lat.
Spór między Polską Solidarną a Polską Liberalną sięgający początku lat 2000.
I my próbujemy dzisiaj realizować w praktyce to, o czym mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej wiele lat wcześniej.
Panie pośle, panie redaktorze, tak naprawdę tutaj nie załatwi tematu 500+, bo to, co powtarzam często i mówię to wszędzie, że oczywiście pomoc socjalna jest potrzebna, pomoc po to, żeby też przyspieszyć zmiany pokoleniowe, bo wiadomo, żeby tych dzieci więcej się urodziło, też trzeba w jakiś sposób zachęcać, oczywiście. Natomiast no też nie mówmy tak, że rozwijamy wszystko, bo 11 milionów mniej na drogi lokalne w województwie podlaskim, tylko gdzie wcześniej się mówiło, że te pieniądze trafią. Dzisiaj samorządy mówią, nie dostały, bo oczywiście pieniądze poszły na inne cele.
W okresie rządów PO-PSL zdarzało się, że i 50 milionów rocznie nie trafiało, mimo wcześniejszych zapowiedzi.
Tutaj też nie trafia to wszystko. Oczywiście dalej mówimy, jako województwo podlaskie też nie widzimy jakiejś tutaj zmiany. Rządzicie już ponad półtora roku i tych zmian jednak nie widać. A ciekawa jest wasza retoryka,
bo
mówi pan poseł, że udało się uratować właśnie tam, gdzie dokończycie rozpoczęte działanie, to mówicie, że wam się udało to zrobić, bo było coś zagrożone, a tam, gdzie coś wam nie wyjdzie, to mówicie, że to poprzednicy nie dali rady i dlatego nie uda się obronić.
Ale sam pan wie, że proces inwestycyjny, chociażby w drogach, to jest co najmniej 6-7 lat. A więc po 12 czy 13 miesiącach funkcjonowania rządu, trudno mówić, żebyśmy nagle zmienili chociażby liczbę inwestycji drogowych, albo zmienili całkowicie ich lokacje. Sam pan wie, że od momentu pomysłu, przez projektowanie, przygotowanie dokumentów środowiskowych, po moment przetargu mija kilka lat.
A Hubert Ścisło, Nowoczesna, o strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W założeniu i w teorii, ta strategia rzeczywiście, jeżeli chodzi o diagnozę problemów, którymi boryka się polska gospodarka, jest jak najbardziej w porządku. Tylko że w praktyce wprowadzenie tego jest praktycznie nierealne. Ma się to troszeczkę nijak do działań, które akurat też prowadzi rząd PiS-u. Bo z jednej strony premier Morawiecki mówi o innowacyjności, o rozwijaniu nowych technologii, a z drugiej tak naprawdę mamy cały czas informacje, iż będziemy się opierać, jeżeli chodzi o energetykę, cały czas na węglu. To będzie nasz priorytet.
A czy nie może być energetyka węglowa nowoczesna? Ostatnio minister Tchórzewski mówił o nowoczesnych elektrowniach opierających się na węglu zgazowanym, który będzie dużo bardziej przyjazny środowisku. I trzeba pamiętać o tym, że 90 kilka procent zasobów surowcowych naszego kraju to jest węgiel. Absurdem by było, abyśmy sięgali na przykład po importowany gaz, który by kosztował znacznie drożej i spowodował wzrost cen energii.
Węgiel mamy. Mamy też smog. Co z tym, jak to pogodzić?
Dosłownie.
Ale smog wynika głównie z emisji
technologii spalania
i tego, że to mieszkańcy prywatnych domków korzystają z tego węgla, a nie z tego, że elektrownie opalane są węglem.
Ale trzeba im pomóc.
Bo tam normy technologiczne są zdecydowanie bardziej wyśrubowane i tam łatwiej jest na tak dużą skalę w takiej elektrowni czy elektrociepłowni zastosować filtry, które będą korzystne dla środowiska i one są dużo przyjaźniejsze niż te opalane, niż te piece w domkach jednorodzinnych.
To jeszcze wracając do programu ministra Morawieckiego, założenia są bardzo, nawet hiperoptymistyczne, bo jeżeli premier zakłada, iż stopa inwestycji w 2020 roku wyniesie 25%, a jeżeli chodzi o aktywizację zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym, do 2030 roku wyniesie procent 80, gdzie teraz w Niemczech ten poziom jest najwyższy w Unii Europejskiej, wynosi 78, to ma się to nijak do aktualnej polityki socjalnej, czyli do rozwoju 500+, a także do skracania wieku emerytalnego. Jedno, drugie tak naprawdę
78% aktywizacji
społeczeństwa, jeżeli chodzi o wieku produkcyjnym, to akurat jest
czyli
teraz
ci pracują, którzy tak pracować mogą, tak?
Dosłownie.
78. Pozostali to pewnie Polacy na czarno.
Na przykład. To więc założenia są bardzo optymistyczne, ale nie jak się one mają do realnych działań na chwilę obecną.
Chociaż teraz to już też się zmienia. Chciałem zwrócić uwagę, panowie, że na przykład w samych tylko Suwałkach ponad 1100 legalnie zatrudnionych Ukraińców. Dla mnie to jest bardzo wysoka liczba. Nie chciałbym używać słowa porażające, ale na pewno w skali, która wielu z nas wydaje się zaskoczeniem, czy może być zaskoczeniem.
Znaczy, rynek pracy wyraźnie się zmienia. To mówiła pani minister Rafalska, ale także pan premier Morawiecki, wskazując na to, że dzisiaj ten rynek pracy stopniowo staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. To dlatego między innymi zmieniamy także i kodeks pracy, który nieco wzmacnia pozycję pracownika, powoduje również podwyższenie najniższej pensji, zmuszając niejako przedsiębiorców do tego, aby zechcieli więcej zapłacić za pracownika, którego i tak często brakuje. Wyraźnie trzeba też wskazać, że pan premier Morawiecki mówi o tak zwanej pułapce średniego rozwoju, czyli o tym, że pomimo rozwoju PKB w tych 20 kilku latach, to jednak ciągle mamy ogromny dystans do państw zachodnich i ten prosty sposób na podwyższanie naszej gospodarki poprzez zaniżanie płac, ściąganie kapitału zagranicznego powoli się kończy. Trzeba myśleć o innych, nowocześniejszych formach rozwoju gospodarki. Stąd pomysł na innowacyjność i sprowadzanie przedsiębiorstw oferujących wysoką technologię. Proszę zwrócić uwagę, że naszą gospodarkę próbujemy rozwijać poprzez inwestycje i ściąganie obcego kapitału, a nie przez sprzedaż polskich firm, jak to się działo przez ostatnie 20 lat.
No ale żeby ściągnąć ten obcy kapitał,
ale
to
tak
trzeba mu coś zaproponować.
Ale tak się dzieje.
I polscy przedsiębiorcy mówią, że
przecież
za dużo ulg dla obcych,
Toyota,
za mało dla nas.
Lufthansa, które mają produkować między innymi nowoczesne silniki i część tego know-how, czyli tych umiejętności technologicznych
zostanie
w
nas?
Kraju.
A, właśnie.
I panie pośle, rozumiem, że to wszystko udało się w rok zrobić. Przy drogach to trzeba było lat, a tutaj ściągając takie koncerny, to
mówiliśmy,
w rok się udało
mówiliśmy
zrobić,
przed chwilą, że proces inwestycyjny przy drogach, zwłaszcza, ale lotniskach również, trwa dosyć długo, trwa kilka lat. Sam pan wie, bo jako marszałek pewnie w tym częściowo przynajmniej uczestniczy. Wie pan, że od pomysłu na wybudowanie drogi do jej wybudowania mija co najmniej kilka lat, a czasami kilkanaście, gdy pojawiają się na przykład jakieś problemy środowiskowe.
Czy pan marszałek chce powiedzieć, że korzystają ciągle rząd Prawa i Sprawiedliwości, korzysta z tego, co poprzedni rząd i w ogóle
poprzednia
ekipa?
No nie można mówić, że wszystko przez 8 lat było złe. Były oczywiście elementy, które dzisiaj też sami dostrzegamy, o których mówimy. Oczywiście
my tej korekty dokonujemy.
Oczywiście też mówiliśmy to współrządząc z Platformą, że mamy w niektórych aspektach inne podejście. No wiadomo, na tym polega koalicja, że trzeba się dogadywać między sobą. Wy macie rządzicie samodzielnie, więc macie ten komfort, że nie musicie z nikim ustalać.
Też jest koalicja, bo część posłów i ministrów nie jest posłami Prawa i Sprawiedliwości, tylko...
Ale z waszych list weszli, więc muszą być...
No ale mieć takich koalicjantów, którzy rezygnują dobrowolnie z dotacji powyborczej z Państwowej Komisji Wyborczej.
Nie to było kalkulacją.
Ale rzeczywiście, ale mimo wszystko chować sisło takie jest, bardzo proszę.
Do programu odpowiedzialnego rozwoju. Pan premier Morawiecki wyraźnie wskazuje, że te nowoczesne technologie nie mają pochodzić tylko i wyłącznie z zagranicy, ale stawia także na rozwój tych nowych technologii w Polsce. To
mówi
dlatego między innymi pomysł elektromobilności, o którym wspominałem ostatnio, wzywając władze Białegostoku i innych miast w naszym regionie, aby zechciały wspomóc to i uczestniczyć we wprowadzeniu autobusu elektrycznego do komunikacji miejskiej.
Panie Hubercie.
Łomża chyba skorzystała z tego, co słyszałem.
Jak już powiedziałem, w założeniu brzmi to naprawdę interesująco, ale po pierwsze to jest projekt tak długofalowy, że trzeba odpowiedzieć na najbardziej palące pytania, tak żeby nawet...
Czy wygramy następną kadencję? A to już od was zależy.
Z jednej strony tak.
Odpowiedzią na to jest między innymi sprawa VAT-u i ściągania VAT-u. To jest jeden z elementów tego programu.
Pan Hubert, proszę bardzo.
Ale nawet jeżeli zakładamy w tym momencie, że stopy inwestycyjne będą rosły, to trzeba wziąć na przykład pod uwagę sytuację, która mamy... musimy się zmierzyć z nią teraz, gdzie tak naprawdę poziom inwestycyjny spada. Więc tu jest już pierwsze założenie, które tak naprawdę kolokwialnie mówiąc kładzie w plan premiera Morawieckiego. Druga sprawa, wspomniał pan o innowacyjności i o projektach, które mają wychodzić bezpośrednio z rynku wewnętrznego. Pytanie, kto to będzie opiniował? Załóżmy hipotetycznie, bo tam było też wspomniane oprócz właśnie samochodów z napędem elektrycznym, także o ewentualnej produkcji dronów i tak dalej. Co się stanie, jeżeli na przykład premier Morawiecki zainwestuje, załóżmy, pieniążki w daną część gospodarki i to nie wypali? Tak naprawdę są dosyć ryzykowne działania, do których potrzeba nie urzędników, a rzeczywiście specjalistów, którzy by się tym zajęli. Bo któż miałby to opiniować ewentualne powodzenie takowych planów?
Ale to mieliśmy alternatywę. Albo próbować stawiać na rozwój tradycyjnego, ciężkiego przemysłu, jak na przykład przemysł hutniczy, który zresztą, żebyście państwo wiedzieli, w 90-kilku% jest w zagranicznych rękach i to spoza Unii Europejskiej. Co wydaje się absurdem. Albo konkurować z gigantami przemysłowymi w zakresie motoryzacji, z którymi nie mamy szans konkurować, bo dysponują tak gigantycznymi pieniędzmi, że całe państwo polskie nie byłoby w stanie z nimi konkurować. Więc trzeba było spróbować znaleźć nisze, w których jeszcze jest szansa na wypromowanie produktu, albo już są takie polskie firmy, które taki sukces odniosły. I w przypadku elektromobilności, autobusu elektrycznego już tak jest. Jest kilka polskich firm, które liczą się na niewielkim na razie rynku samochodów elektrycznych, ale jest to rynek, który ma perspektywy. Jest to jeden z kilku możliwych kierunków rozwoju motoryzacji i trzeba spróbować się zainwestować. Podobnie z dronami. Są już polskie firmy, które liczą się na świecie. Także w branży IT mamy kilka firm, które choćby w zakresie oprogramowania czy gier liczą się na rynku.
To się kryje pod hasłem reindustrializacja, panie pośle, bo tak się zastanawiałem, czy ta reindustrializacja...
Odbudowa przemysłu, ale nie w sensie takim, że będziemy budowali po raz kolejny kolejne huty.
Albo przejmowali od innych.
Tylko raczej zauważenie tego, co zauważa się na całym świecie, że bez przemysłu, ale teraz w tym nowoczesnym tego słowa rozumieniu, nie dymiące huty, tylko przemysł w miarę możliwości nowoczesny, nie da się budować zdrowej gospodarki, bo gospodarka musi mieć oczywiście ten element usługowy, handlowy, ale bez produkcji będziemy tylko i wyłącznie pośrednikami, a Polska nie będzie w stanie się na tym rozwijać, tak jak na przykład Szwajcarzy, którzy na usługach bankowych zbudowali w dużej mierze swoją gospodarkę. My takiej pozycji nie mamy, ale korzystamy na przykład z wydarzeń międzynarodowych.
Nawet Amerykanom, nie chcemy waszych pieniędzy, bo my już je mamy.
Proszę zwrócić uwagę, że po Brexicie udało się panu premierowi Morawieckiemu sprowadzić część inwestycji do Polski, bo Londyn stał się być traktowany jako nie do końca część Unii Europejskiej, chociaż formalnie ciągle jeszcze
Londyn
jest fragmentem.
Jako stolica, finansowa stolica Europy będzie mimo wszystko
tak,
jeszcze
tak,
długo
to
w Unii Europejskiej.
Tak.
Tak naprawdę to w naszym województwie mamy wiele zakładów, które produkują, tak mówię o zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i tam naprawdę działają już konkretne rozwiązania
jest innowacyjne.
Jest i wszystko,
nowe technologie,
i teraz zadbajmy tylko, żeby były rynki zbytu, bo najwięcej na tak embargo rosyjskim tracimy my jako województwo, bo dużo tego produktu gotowego nie możemy sprzedać, nie możemy wywieźć z Polski, więc musimy myśleć o tych rynkach i tutaj dzisiaj mówimy, jak to pan minister Jurgiel zabiegał inne rynki, a jak poprzedni minister Sawicki jeździł, szukał rynków, to mówili wszyscy opozycyjni działacze, że minister Sawicki jeździ po świecie sobie w ten sposób, sponsoruje wycieczki, więc trzeba oddać prawdę i mówić, że to jest potrzebne, to musimy rozwijać. Oczywiście już nie ma co wracać, bo jeśli dzisiaj mówimy o powrocie do tego, co było w Łapach, ciężko będzie odbudować cukrownię.
Łapy i wszystko. Niestety smutny przykład.
Ale tutaj te zakłady, które działają, trzeba je rozwijać, trzeba im stwarzać takie warunki. To, co jest oparte na polskim kapitale, a tutaj najlepszym przykładem są spółdzielnie mleczarskie, które rozwijały się przez lata i dzisiaj wszystkie prowadzą ogromne inwestycje i to jest ważne, natomiast też nie możemy...
Nie ma zamiaru akurat tego rynku zamykać, wręcz przeciwnie, państwo i także tutaj ma zamiar pomagać.
A jeśli...
To się działo zresztą poprzednio.
Jeśli
to
środki były wypłacane w dużej mierze w drugim filarze na zakup maszyn dla rolników, niektórzy mówili, że warto jednak wspierać płatności bezpośrednie, żeby każdy dostawał. To nie jest ważne, bo maszyny są importowane, tak? Bo to takie największe koncerny działają na zachodzie Europy, ale widzimy, jak rozwinęły się fabryki w naszym województwie typu Pronar, czy firma Metalfax z Sokółki. Firmy, które właśnie bazują na lokalnym rynku, rozwijają się ciągle
bazują
i potrzebują...
Bazują na lokalnym, tak, jako rynku, który dostarcza pracowników. Właśnie to mityczne know-how, czyli wiedzieć jak, natomiast powodzenie tych firm zależy, panie marszałku, na wysoki procent od eksportu i to jest prawda. Jak znajdą...
Ale to prawda, ale to trzeba zmieniać. Ale zgadzam się z panem marszałkiem, że trzeba wspierać polskie firmy, które są w stanie eksportować. Samasz, o którym akurat nie wspominaliśmy, też jest taką firmą proeksportową i kilka innych i one już korzystały ze wsparcia ze środków unijnych i warto, aby dalej to wsparcie
oczywiście,
otrzymywały, bo
sytuacji,
to służy i rozwojowi regiony.
Bardzo pragmatyczni i w sytuacji, kiedy wiedzą, że mogą skorzystać, to korzystają. Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie.
Będzie praca.
5 minut pozostało do 15, a my spotykamy się w kolejny poniedziałek. Do usłyszenia. To były Gry Polityczne w studiu Dariusz Piątkowski, Stefan Krajewski, Hubert Ścisło, Mariusz Rytel. Do widzenia, do usłyszenia. Gry Polityczne.